Strefa historii.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry. W dzisiejszej strefie historii porozmawiamy o liczeniu czasu, o rachubie tego czasu i o tym, co nam ten czas pomagało liczyć, czyli kalendarzach z przeszłości. W studiu dr Piotr Paluchowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zajmuje się pan liczeniem czasu w przeszłości, tak to można określić, bo kalendarzami zawodowo się pan także zajmuje.
Tak, można by powiedzieć, że historycy cały czas liczą czas
no
i w
właśnie,
tym czasie się poruszają najczęściej do tyłu.
To może zacznijmy od tego, jakie były sposoby tej rachuby czasu dawniej.
Oj, bardzo różne i to chyba był ten problem, który funkcjonował, można powiedzieć, w przeszłości. Dzisiaj można powiedzieć, do tego nazwijmy to ogólnie europejskiego systemu liczenia czasu, wszystkie kraje próbują nawiązywać, łącznie tam z Chinami, z krajami afrykańskimi, a wcześniej to funkcjonowało właściwie na tej zasadzie, że bardzo często kalendarz też potrafił być wyrazem pewnego rodzaju niezależności, jak chociażby w okresie nowożytnym stosowany przez kraje protestanckie, częściowo przez kraje protestanckie, kalendarz juliański, bo nie chciano używać tego kalendarza gregoriańskiego, prawda, który z swojej nazwy chociażby nawiązywał do papieża Grzegorza XIII. No, tutaj też funkcjonowały różne systemy czasu, bo i kwestia zagadnień związanych z chronologią czy z astronomią nie jest łatwa. Ten rok słoneczny, a to jest przecież podstawą kalendarza, nie zamyka się w jakichś takich liczbach będących całymi dniami, czy nawet całymi godzinami. I to powodowało to, z czym i dzisiaj mamy do czynienia, chociażby jak lata przestępne i funkcjonowanie bardzo różnych zasad dotyczących kalendarza. Gdzieś tam w okresie końca średniowiecza wykrystalizowała się zasada dotycząca kalendarza juliańskiego, później w 1582 roku, nieco zmodyfikowana i do dzisiaj właściwie używana pod formułą kalendarza gregoriańskiego.
No właśnie, jeżeli mówimy o kalendarzu juliańskim i gregoriańskim, to niemały ambaras był w Starym Świecie, tak to można określić, bo te dwa kalendarze funkcjonowały w różnych krajach europejskich przez pewien czas w tym samym okresie.
Tak, tak, tak. Znaczy w pewnym momencie, to już nastąpiło w XV wieku, okazało się, że ten kalendarz juliański, mówiąc tak wprost, nie domaga. On co 128 lat powodował jeden dzień, w tym wypadku, różnicy. No i te poszczególne wydarzenia astronomiczne, jak przesilenie wiosenne, jak równonoc i tak dalej, zaczęły się w tym kalendarzu przesuwać. Z punktu widzenia osoby żyjącej nieznacznie, prawda? Ale już na przestrzeni powiedzmy 10 wieków była to istotna różnica. No i ten temat już podjęto, nawet zapisano datę w 1414 roku. Kardynał Pierre d'Ali podjął taki temat, można powiedzieć, reformy kalendarza.
Czyli na długo przed kalendarzem gregoriańskim.
Tak, jeszcze. Dokładnie, bo tu przypomnę, kalendarz gregoriański wszedł do użytku w 1582 roku, a już w początkach XV wieku tą kwestią się zajmowano. I nawet powiem tutaj taką ciekawostkę, że wytypowano jedną z uczelni, która miała zająć się tym tematem i to był Uniwersytet Jagielloński, pewnie trzeba było powiedzieć krakowski. Wiemy też, że zagadnieniem reformy kalendarza zajmował się również Mikołaj Kopernik. Niestety, do dzisiaj właściwie nie zachowały się żadne jego notatki a propos, jaki on ewentualnie chciał przyjąć system liczenia czasu. Tutaj oczywiście wynikało to zainteresowanie Kościoła przede wszystkim stąd, że Wielkanoc była ustalana i dalej jest ustalana w odniesieniu do kwestii przesilenia wiosennego. Jak to przesilenie wiosenne zaczęło sobie płynąć powoli w tym kalendarzu, przyjmować inne daty, prawda, no to okazywało się, że te 10, a później nawet 11 dni różnicy stanowiło jednak wielki problem.
To co, gubiliśmy porę roku?
Tak to można powiedzieć. Kiedy kalendarz gregoriański wchodził w 1582 roku, to było 10 dni różnicy. Jeżeli jeden dzień co 128 lat, prawda? No to od tego czasu mamy już, można powiedzieć, te 400 lat z dosyć grubym okładem w tym wypadku, no to to już jest całkiem pokaźna różnica pół miesiąca, prawda? Czy nawet więcej w tym wypadku.
Skoro mówimy o kalendarzu juliańskim i gregoriańskim, one przez jakiś czas funkcjonowały razem, obok siebie, później część krajów europejskich zaczęła rezygnować z tego juliańskiego rzeczywiście na rzecz gregoriańskiego, ale w międzyczasie pojawiły się takie cuda jak kalendarz rewolucyjny, choćby w XVIII wieku.
To była taka kwestia, że w rewolucyjnej Francji zaczęto postrzegać kalendarz jako coś zbudowanego i zorganizowanego przez Kościół, co zresztą było prawdą. Do dzisiaj zresztą, tak? Jak spojrzymy sobie na kalendarz, który ma jednak tą z jednej strony formułę świecką, no to jednak obchodzimy niedzielę, obchodzimy Boże Narodzenie, Wielkanoc, to są dni wolne od pracy, a więc no tutaj mamy, prawda, do czynienia z tym, że te aspekty kościelne, czy też religijne jak najbardziej występują. No i Francuzi chcieli się tego wyzbyć, dlatego też w dosyć krótkim okresie, ale jednak od 1792 roku do 1806 roku obmyślili własny styl liczenia czasu, można by powiedzieć, że w pewnej mierze wręcz oderwany od tego, do czego my jesteśmy nawet przyzwyczajeni, bo tydzień miał 10 dni, ostatni dzień był dniem świątecznym. Nazwy miesięcy nazwano właściwie od pewnego rodzaju wydarzeń, by to było rzeczywiście bardzo świeckie, pogodowych, czyli na przykład miesiąc deszczowy, miesiąc ciepły, miesiąc kwitnienia i tak dalej, więc wyprano go właściwie z jakichś wszelkich takich naleciałości, nie tylko można powiedzieć religijnych, ale wręcz kulturalnych, prawda? Bo te dzisiejsze nazwy miesięcy też przecież w jakiś sposób związane są z kulturą, jak sierpień, August, prawda, czyli nawiązanie do Cezara i tak dalej, i tak dalej.
No mówimy o kalendarzu rewolucyjnym, który składał się z 10 dni, ale to, jak to się spinało wszystko w takim razie?
No o wiele lepiej niż dzisiaj, dlatego że no, taką pewnego rodzaju kulą u nogi, którą ma nasz kalendarz, to dni tygodnia. I te dni tygodnia i całe tygodnie można właściwie powiedzieć wchodzące w skład roku, one nie zamykają całego roku w całości, prawda? Co roku właściwie ten poszczególny dzień tygodnia, czy też poszczególna data występuje w innym dniu tygodnia. Z tego powodu potrzebujemy kalendarza jako taki. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, nie wiem, 25 grudnia w tym roku, jaki to będzie dzień tygodnia, jak nie spojrzymy sobie do kalendarza.
Prawda? Ja nigdy nie wiem, czy to jest dzień w przód, czy dzień w tył.
No właśnie, właśnie, to jest jakby ta kwestia. Jak do tego jeszcze dodamy, że co jakiś czas mamy lata przestępne i wtedy to jeszcze się, można powiedzieć, zmienia, no to robi się pewnego rodzaju ambaras. A tutaj ten 10-dniowy tydzień rzeczywiście tą sprawę troszkę, można powiedzieć, rozjaśniał. Chociaż z drugiej strony, no nie wiem, czy chcielibyśmy, żeby weekend jednak był trochę
odsunięty,
później,
tak.
Prawda, odsunięty, więc to wszystko się nie sprawdziło. Napoleon czy władze porewolucyjne właściwie postanowiły wrócić do tego dawnego liczenia czasu. Tam tylko na króciutko, kiedy mamy miesiące komuny paryskiej w XIX wieku, próbowano jeszcze do tego kalendarza go w jakiś sposób reanimować, ale no niestety to już się nie powiodło.
Podobny pomysł mieli komuniści jeszcze w latach 30., jeżeli chodzi o sowiecki kalendarz.
Tak, dokładnie. Ta sama przyświecał im cel, prawda, wypranie tego kalendarza z wszelkich tutaj, można powiedzieć, religijnych naleciałości. Dlaczego akurat? No to tego myślę, że nie trzeba tłumaczyć.
Miesiąc był podzielony jakoś tak na grupy robocze, z tego co pamiętam, prawda?
Tak, dokładnie. Dokładnie. Były też poszczególne, można powiedzieć, tygodnie, gdzie zajmowano też wręcz odpowiednie stanowisko, na przykład pracy i taka rotacja funkcjonowała również w zakładach produkcyjnych, czy też można powiedzieć wprost w kołchozach.
Czyli mogło się okazać, że żona miała weekend w innym terminie niż
tak,
mąż.
Tak, tak, dokładnie.
To mało wygodny kalendarz, ale my się cofniemy jeszcze do nowożytności, bo chyba te pierwsze kalendarze drukowane to nowożytność, czy trochę wcześniej?
Właściwie ta historia kalendarzy dotyczy przede wszystkim okresu średniowiecza, jeszcze wtedy nie kalendarze drukowane, a wszystko znowu za sprawą kościoła, no, który zaczął, można powiedzieć, wyliczać sobie te dni, wyliczać daty Wielkanocy i tak dalej. To od razu tak przypomnę, że na początku właśnie były takie rękopiśmienne wyliczanki poszczególnych dni, poszczególnych świąt i mamy tutaj takie początki pewnego rodzaju rocznikarstwa. Przy tych datach zaczęto dopisywać po prostu wydarzenia, które się działy. Historycy uważają, że to są początki roczników. Później, kiedy nastał druk, kiedy okazało się, że rzeczywiście no osoba, powiedzmy, o takiej średniej zamożności było ją stać na zakupienie jakiegoś druku, no to bardzo często zaczęła zaopatrywać się w takie drukowane kalendarze z tych samych właściwie powodów, dla których my to dzisiaj robimy. Pewne usystematyzowanie własnego życia, ale też no pewnego rodzaju przewidywanie, prawda, że ja na przykład w jakiś tam sposób jestem pewny, że tam, nie wiem, jeżeli 5 lipca to niedziela, no to ja będę miał wolne, prawda? Jest to jakieś takie poczucie, powiedzmy tutaj, usystematyzowania tej naszej przyszłości, która dla nas może być pewnego rodzaju zagadką. I z drugiej tej strony kalendarz drukowany, tak jak i dzisiaj, spełnił taką rolę trochę no, zapamiętywania pewnych rzeczy, prawda? Czyli z jednej strony zapamiętuję sobie pewne rzeczy z przyszłości, że na przykład jestem umówiony według Gdańsk na daną tam godzinę z daną osobą, ale też czasami dzięki temu mogę sobie odświeżyć tą pamięć, prawda? Czyli tam, nie wiem, kiedy ostatni raz byłem z wizytą u mamy i tak dalej, prawda?
Czy wiemy, kiedy powstał najstarszy drukowany kalendarz?
Najstarszy drukowany kalendarz to jest połowa XV wieku. To od razu powiem jaką taką ciekawostkę. 1473 to jest rok, na który powstał najprawdopodobniej najstarszy drukowany polski kalendarz. Został on wydrukowany w Krakowie, a pierwsze kalendarze drukowane jako zjawisko pojawiają się na terenie ziem niemieckich. Tutaj ci drukarze no, z przełomu średniowiecza, z przełomu nowożytności, z tych ziem niemieckich zaczynają docierać na Polskę i on, te osoby przynoszą ze sobą to dobrodziejstwo, nazwijmy, tego kalendarza drukowanego. Te kalendarze dobrze się sprzedawały. Dobrze się sprzedawały, w związku z czym ci drukarze też chętnie po prostu, no można powiedzieć, drukowali akurat tego typu wydawnictwa typograficzne.
Dzisiaj, jeżeli potrzebujemy kalendarza, idziemy do jakiegoś kiosku albo do sklepu papierniczego, dawniej trzeba było się udać do drukarza?
Tak, najpierw się udawano do drukarza i tam jeszcze często był wybór, na jakim papierze chcemy mieć wydrukowany ten kalendarz. Można było sobie wcześniej w tak zwanej subskrypcji zamówić, że jesteśmy chętni do kupienia tego kalendarza i jeszcze można było także wybrać sobie rodzaj papieru, albo jakiś taki grubszy, który służył na przykład do pisania piórem, albo jakiś taki cieniutki, ale bardziej wtedy elegancki, prawda? W tym wypadku odbieraliśmy ten kalendarz, co ciekawe, w takiej dużej płachcie. Musimy to sobie wyobrazić jako taki format A3 albo A2 nawet w tym wypadku i idziemy z tym do introligatora. Introligator potnie nam te kartki, one już oczywiście są odpowiednio złożone i wydrukowane, że to będzie się zgadzało i u tego introligatora dobierzemy sobie odpowiednią okładkę. I tutaj też niektórzy na przykład gdańszczanie wybrali sobie takie bardzo bogate, z taką farbą złotą przedstawiającą herb Gdańska czerwone okładki, a inni z kolei bardziej może stosujący ten kalendarz jako narzędzie pracy gdzieś tam na przykład w porcie, no to obkładali to po prostu jakąś zwykłą szarą tekturą. Mogliśmy też na zamówienie u tego introligatora życzyć sobie, aby w te poszczególne karty miesięczne, bo ten kalendarz okresu nowożytności jest tak zbudowany, że na otwartych kartach mamy po prostu miesiąc, prawda? Po lewej, po prawej stronie. Taka po prawej stronie najczęściej spora część pusta, przeznaczona na nasze notatki, ale jeżeli tego było nam mało, to mogliśmy poprosić introligatora o dołożenie kart pomiędzy te miesiące. Fachowo to się nazywa interfoliacja. I mogliśmy sobie tam 3-4 kartki, wtedy one są bardzo takie grube, no bo one już tylko służą do pisania piórem i tamte notatki, można powiedzieć, do dzisiaj w dużej mierze, jeżeli te kalendarze, ten egzemplarz się zachował, przetrwały do dzisiaj, są też świetnym źródłem informacji do takiego życia codziennego. Pewnie mój terminarz się nie zachowa, ale no dla kogoś też jakimś tam źródłem mógłby być.
A co gdańszczanie opisywali w tych kalendarzach? Jakie notatki robili? Wiemy coś na ten temat?
Przede wszystkim będą to notatki, jako że miasto handlowe, to notatki handlowe, różnego rodzaju długi zapisywano, ale też na przykład z innych takich sfer, żeby nie być monotematycznym, to chociażby wydarzenia życia rodzinnego, na przykład ślub, niekoniecznie nawet z rodziny, ale kogoś ze znajomych. Zapisywano też, i tutaj mamy też takie notatki już z XVII wieku, jaka była pogoda. Jaka była pogoda w tamtym czasie, to w jakiś sposób korelowało z tym, ponieważ w tych kalendarzach próbowano przewidywać pogodę na podstawie układu ciał planetarnych plus Księżyc plus Słońce w tym wypadku, więc to była taka, można powiedzieć, trochę odpowiedź tego czytelnika, czy rzeczywiście to się zgadza, czy też nie. I też bardzo często mamy tutaj na gruncie gdańskim chociażby notatki takie życia miasta, kogo tam wybrano na burmistrza chociażby i tak dalej. Takie, można powiedzieć, troszkę upamiętniające pewnego rodzaju wydarzenia. O, często też takim punktem, który się tam znajduje, to są daty wyjazdów i przyjazdów danej osoby, która sobie po prostu zapisywała, w jakich dniach na przykład, w jakich miejscach była, albo na przykład, że ją w Gdańsku po prostu nie było.
Otwórzmy taki kalendarz dawny, nowożytny i powiedzmy, co w nim znajdziemy. Oczywiście znajdziemy nazwy miesięcy, znajdziemy pewnie dni tygodnia, znajdziemy przyporządkowane im odpowiednie liczby, czy to pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. No ale co jeszcze?
No na pewno pierwszą rzeczą, która uderzy współczesnego czytelnika, będą ogromne, nazwijmy to, naleciałości związane z astrologią. Ten kalendarz nie tylko ma przewidywać, tutaj wspomniałem chociażby o pogodzie, ale także ten kalendarz nosimy ze sobą, ponieważ jego użytkownicy no w jakiś tam sposób jednak będą myśleć, że on przewiduje, czy jest w stanie przewidzieć wypadki z naszego przyszłego życia. I w związku z tym obok tych dni tygodnia, tak jak dzisiaj w kalendarzach w jakiś sposób pozostała potem kwadra księżycowa, prawda? No to w tamtym czasie będą wskazywane różnego rodzaju układy ciał, albo wręcz poszczególne symbole, co należy robić, a czego nie należy robić danego dnia. I dotyczyło to, nie wiem, jestem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, to na pierwszy punkt tutaj postawię na przykład zażywanie leków, prawda? Czy też na przykład upusty krwi, czy też wykonywanie lewatywy. Ale też uważano, że planety jako takie rządzą chociażby tym, czy dobrze jest, jak to nazywano w staropolszczyźnie, stanowić małżeństwa, prawda? Czy dobrze jest strzyc włosy, czy dobrze jest się myć, czy dobrze jest ścinać drzewa, stawiać domy.
Ale jak to kalendarz mówił nam, co nam wyjdzie tego dnia, a co nie wyjdzie?
Tak, tak, tak. To znaczy na takiej zasadzie, że co ma duże szanse powodzenia, prawda? Bo tutaj zawsze uważano i to toczy się dyskusja w okresie średniowiecza, w okresie nowożytności, że mamy jeszcze postać Boga, prawda? I to on rządzi światem.
Więc no
to
właśnie, tak, Bóg, właśnie, astrologia, tak.
No to były wielkie tutaj kontrowersje, prawda? Ale tutaj uważano, że Bóg to, co chce, pokazuje ludziom poprzez układ planet, prawda? W tym wypadku, ale to nie znaczy, że ten układ planet może się ziścić, ponieważ Bóg ingeruje w różne rzeczy na świecie, ale jedną rzecz pozostawia samemu sobie, to wolna wola człowieka. Prawda? I on nie ingeruje w to. W związku z tym ten człowiek jest w stanie też zmienić akurat ten, można powiedzieć, pewne rzeczy, o których mówiły na przykład dane układy ciał, prawda? Ale jeżeli ten człowiek tak się podda temu codziennemu życiu, no to te planety, jak uważano, będą rządzić jego życiem. A więc nie do końca zawsze było wiadome, na ile ten użytkownik akurat, można powiedzieć, no, podda się temu wpływowi, jak to mówiono, gwiazd. W związku z tym, no, część osób uważała, że ten wpływ jednak tych układów planetarnych jest, można powiedzieć, przemożne, że szczególnie te gwiazdy, planety wpływają chociażby na osoby godnie urodzone, a więc no, to wszystko ma wpływ chociażby na dzieje danych państw, danych narodów. I to wszystko próbowano też w takich kalendarzach, do takich kalendarzy dołączano prognostyki, przewidywać. I jeżeli udawało się cokolwiek tym autorom, to mówię trochę z przekąsem, przewidzieć, to oni już bardzo szybciutko w kolejnym roczniku zaznaczali, prawda, że tutaj wyprzedziłem konkurencję, bo udało mi się coś akurat przewidzieć.
W Gdańsku kto zajmował się układaniem takich kalendarzy?
Przede wszystkim mamy kalendarz pierwszy, który powstał w 1541 roku. To Andreasa Aulifabera, ale to jest tylko kalendarz, który właściwie można powiedzieć jest takim pierwszym kalendarzem. Później właściwie mamy długo, długo nic i dopiero pod koniec lat 70. XVI wieku mamy Wilhelma Mizokakusa, który przybywa tutaj, no, jako uchodźca, byśmy powiedzieli, religijny z ówczesnych Niderlandów. To lekarz i to będzie też pewnego rodzaju wytyczna, że skoro te układy gwiazd decydują o ludzkim życiu, to pewnie decydują o ludzkim zdrowiu. W związku z tym astrologia zaczyna być częścią medycyny i dlatego to chociażby gdańscy lekarze, nie wiem, tu chociażby wymienię znanego Johanna Adama Kulmusa, tego znanego atlasu anatomicznego, on także dokonywał w XVIII wieku redakcji takich kalendarzy. Ale na gruncie gdańskim najczęściej poza lekarzami albo i będą to profesorowie miejscowego gimnazjum, którzy na co dzień wykładają astronomię, a przede wszystkim matematykę. No bo żeby móc sporządzić taki kalendarz jeszcze z tymi poszczególnymi układami planetarnymi i tak dalej, no to należało być biegłym w sztuce matematycznej. I tutaj na przykład no, postawiłbym na jednym z pierwszych miejsc chociażby Petera Krygera. To jest właśnie ten nauczyciel Jana Heweliusza, no, który niektórzy mówią, że to on nakłonił właśnie tego młodego Heweliusza do zainteresowania się astronomią. Tylko, że ten Peter Krüger akurat, on był taki jak na swoje czasy, a to początek XVII wieku, byśmy powiedzieli niesforny, bo chciał dużo tych rzeczy astrologicznych wyrzucić z kalendarza. Nawet udało mu się przygotować taki kalendarz, ale okazało się, że ten kalendarz się nie sprzedał i on właściwie podkulił ten ogon i powrócił do takiej, można powiedzieć, tradycji astrologiczno-astronomicznej tych kalendarzy.
Dla kogo taki kalendarz? To dla mieszczan te kalendarze bardziej, czy dla takiego zwykłego, przeciętnego, średniobiednego, tak to określmy, zjadacza chleba?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o okres nowożytny, to należy powiedzieć, że kupują je osoby, które umieją czytać i pisać. A tych osób, no, w stosunku do dzisiaj, do społeczeństwa, nie będzie zbyt dużo, prawda? Różne są podawane liczby, no, zamknijmy to, powiedzmy, na tych 10%, prawda? Więc to będzie dosyć mała część społeczności. Jeżeli już umiemy czytać i pisać, bardzo często też była to cecha osób ze średniej albo wyższej klasy, to już wtedy będzie nas stać na zakupienie dosyć mimo wszystko skromnego takiego druku. Te druki, i tutaj drukowane w Gdańsku, najczęściej przeznaczane są właśnie na ten rynek trochę miejscowy, czyli będzie to mieszczaństwo. W Rzeczpospolitej natomiast mamy do czynienia, jako że tam tych miast nie ma zbyt dużo, prawda, a szczególnie no, takich jak Gdańsk, bo jednak to największe miasto, to w związku z tym przeznaczany on jest na taki rynek, nazwijmy to szlachecki. I szlachta, która przybywa chociażby tutaj do Gdańska, kupuje kalendarze. W Gdańsku też w pewnym momencie właśnie tutaj idąc tym torem zaczynają być drukowane kalendarze w języku polskim. Właśnie dla szlachty, która przybywa tu chociażby w okresie Jarmarku Dominikańskiego, czy trochę szybciej ze swoim zbożem, sprzedaje to zboże, ma sporo tych środków pieniężnych, kupuje różne towary, nie tylko żywnościowe, luksusowe, ale także kupuje i książki, kupuje wreszcie i same kalendarze. I z powrotem właściwie wraca do tych swoich dworów. No tutaj te, zwróćmy uwagę na to, że te dwory były położone w taki sposób, że to jest dwór i obok, czy dookoła jakaś wielka połać, pól, prawda, wiosek i tak dalej. Tam tej drukarni nie uświadczymy przez wiele, wiele kilometrów. W związku z tym, no takie ośrodki jak Kraków, jak Poznań, jak Gdańsk, no to były te ośrodki właśnie, które drukowały te kalendarze i w nich to właśnie szlachta się zaopatrywała. Jest wielka różnica oczywiście w takich kalendarzach mieszczańskich, a tych przeznaczonych dla szlachty, bo w tych drugich najczęściej były to różnego rodzaju, byśmy powiedzieli, porady stricto rolnicze, gospodarcze, prawda, a tutaj w kalendarzach gdańskich one będą miały trochę inną formułę, tych przeznaczonych dla mieszczan gdańskich chociażby, one będą najczęściej tutaj mówiły o jakichś kwestiach związanych z nauką, chociażby popularyzacja nauki, kwestie wychowania, moralności i tak dalej, więc tutaj ta tematyka dołączana do tych kalendarzy niejako będzie się różniła.
A kiedy kalendarz stał się tym, co znamy dzisiaj? Kiedy ta astrologia zniknęła? Kiedy zniknęły te przewidywania, ta pogoda na cały rok i to, co kiedy powinniśmy robić? I kalendarz był taki jak współcześnie.
to gdzieś tak można powiedzieć, ten cały konglomerat, który pan tu redaktor wspomniał, no to będzie trzeba gdzieś powiedzieć, że to jest wiek XVIII i wiek XIX, tak? Kiedy zorientowano się chociażby, i to był bardzo długi okres, no właśnie, że pogoda to nie zależy od planet, bo te są przecież daleko, a nie tak blisko, jak się wydawało, i że nie mogą mieć takiego wpływu na pogodę i nie mają, co jakby stwierdzono pod takim względem doświadczeń, prawda? Sprawdzając poszczególne tutaj układy ciał niebieskich. Astrologia jako taka wyczerpuje się już gdzieś tam, można powiedzieć, w okresie oświecenia, zaczyna być wyśmiewana. Tutaj chyba taki, jeśli chodzi o Polskę, taki najbardziej znany utwór napisał Ignacy Krasicki, który właśnie wyśmiewał te astrologiczne kalendarze. Tam też po drodze mamy chociażby odkrycie planety Uran, więc do końca nie wiedziano, jak astrologia właściwie ma, co ma właściwie z tym począć. Chociaż oczywiście powiem tak, że na pewno te kwestie astrologiczne, no do dzisiaj one nie zniknęły, prawda? Pójdziemy sobie do kiosku ruchu i spokojnie kupimy sobie jakieś czasopismo, gdzie będą horoskopy, prawda? Już tak trochę można powiedzieć nieprzywiązane do tego kalendarza, ale jednak ta astrologia w jakiś sposób funkcjonuje. Sam nieraz zgłębiając tajniki astrologii na cele naukowe, tak to nazwijmy, korzystam z różnych stron, na których no, jest w jakiś sposób popularyzowana astrologia, ale ona oczywiście już nie ma tego statusu nauki, straciła ją właściwie, tak trzeba byłoby powiedzieć, w XVIII wieku na skutek różnych doświadczeń, tak, a propos z tymi przewidywaniami, które jednak się nie sprawdzały. I dzisiaj właściwie ten temat, można powiedzieć, z współczesności w jakiś sposób zamykając, można by powiedzieć, że najczęściej korzystamy z terminarzy, prawda? Te kalendarze okresu nowożytnego, one były przepełnione tymi teściami nie tylko astrologicznymi, ale także, tak jak już mówiłem, jakiegoś rodzaju ciekawostkami ze świata nauki, poradami gospodarczymi i tak dalej, a dzisiaj właściwie to, można powiedzieć, mamy to wszystko gdzieś tam na boku, mamy tylko same daty, prawda? I miejsce na notatki. Jeszcze takie porady chociażby i tego typu rzeczy, no to możemy znajdować, jeżeli ktoś jeszcze używa, bo dzisiaj to też już jest takie, można powiedzieć, nie dzisiejsze, taki kalendarz dzierak, prawda? To tam jeszcze na tych drugich stronach...
Przepisy.
Tak, są przepisy chociażby i tam właśnie jakieś ciekawostki, przysłowia chociażby i tak dalej. To, co kiedyś było w takich nowożytnych, drukowanych kalendarzach.
Jednym słowem, nie różnimy się bardzo od naszych przodków. Nadal używamy tego, co po kalendarzach zostało, czyli terminarze, a niektórzy też zerkają na swoje horoskopy. W strefie historii gościem dzisiaj był dr Piotr Paluchowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Daniel Wojciechowski, do usłyszenia w strefie historii za tydzień.